Ja, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pink. Mili Państwo, jak Państwo wiecie, w moim arsenale, czy w mojej bibliotece, trudno to nazwać, a osób, które nie powinny się zajmować Chinami, są takie tuzy, jak pan Budzisz, jak pan przepraszam bardzo, pan Górny. To tylko jeśli gdy chodzi nie o polityków, a o komentatorów, o publicystów. Ci dwaj panowie, powtarzam to od dawna, są być może bardzo ciekawymi osobami, które w ciekawy sposób potrafią komentować nasze życie polityczne. Tego nie przeczę. I naszej okolicy. W rozumieniu tej naszej części Europy. Czy nawet szerzej Unii Europejskiej. Ale gdy się ci panowie biorą do, czy chciałem powiedzieć dżentelmeni, ale to nie jest niestety prawdą. Gdy się ci panowie biorą do spraw chińskich, właśnie przestają być dżentelmenami. Znaczy przestają ich uważać za dżentelmenów, albowiem dżentelmenowi nie godzi się kłamać. A oni niestety czasami łżą jak psy. Przykro mi, że tak mówię, ale niestety taka jest prawda. Za chwilę Państwu to udowodnią. Na tekście niejakiego pana Górnego z przedwczoraj, a nagrywam to 5, czyli to jest 3 tekst, pod tytułem Chińska Republika Ludowa zmierza w kierunku maoizmu 2.0, czyli czekając na szóste plenum Partii Komunistycznej. Pozwolę sobie przeczytać Państwu, znaczy będę czytał, chyba jednak tak zrobię. Będę czytał, bo nie zdzierżę. Będę czytał ten materiał i będę komentował na bieżąco, dlatego że no, nie mam takiej możliwości intelektualnej, intelektualnej, żeby przeczytać, a później się cofać. Niestety nigdy nie miałem w dalszym ciągu takiego narzędzia, którym mógłbym sobie zaznaczać, kolorować na stronie internetowej te zdania, do których chciałbym wrócić. A tylko w ten sposób mógłbym naprzód czytać, a później komentować. I oczywiście wszyscy ci, którzy uważają, że robię błąd, czytając i komentując jednocześnie, mają rację, ale jak powiedziałem, niestety nie mam narzędzia, od dawna chciałem je mieć, w dalszym ciągu go nie mam. A więc niestety pozostaje mi czytanie i komentowanie. Cytuję Lit. W czasach PRL co jakiś czas głównym tematem w prasie, radiu i telewizji były doniesienia o przygotowaniach do któregoś tam plenum Komitetu Centralnego PZPR. Odbiorcy zalewani byli wówczas komunistyczną nową mową, z której wynikać miało przekonanie, że na owym partyjnym forum podejmowane będą epokowe zmiany, dzięki którym mieszkańcom Polski będzie żyło się lepiej i dostatniej. Tak naprawdę nikt jednak nie zwracał specjalnej uwagi na to, co działo się za zamkniętymi drzwiami domu partii, tym bardziej, że na zewnątrz i tak nie przedostawały się żadne informacje, jak rzeczywiście przebiegały obrady w gronie zaufanych towarzyszy. A więc tutaj zacznijmy od tego, że ja w porównaniu z tym autorem jestem w luksusowej sytuacji, ponieważ gdy się skończył PRL, ja miałem 39 lat. Myślę, że ten pan, jak miał 19, to całe pieniądze i w związku z tym jego wiedza na temat PRL-u jest żadna, natomiast ja przeżyłem prawie cały PRL. W związku z tym, ja pewne rzeczy, o pewnych rzeczach wiem, ja pewne rzeczy przeżyłem, a natomiast on nie. I mogę powiedzieć tylko tak, że porównywanie czasów PRL-u w Polsce do obecnych czasów, a których rządzi komunistyczna partia Chin, jest, bo to się porównuje do współczesnych czasów, do teraz, w tym artykule, jest nie nadużyciem, nie, znaczy ja uważam, że jest to łajdactwem, intelektualnym łajdactwem. Jest propagandowym chwytem. Tak, to jest. Takim właśnie propagandowym chwytem. Natomiast nie ma nic, to nic, absolutnie nic kompletnie wspólnego. To, co się działo, znaczy PRL, z obecnym czasem. No i teraz cytuję tekst. Przypuszczam więc, że Polacy pamiętający czasy PRL, gdy usłyszą doniesienia o przygotowaniach do 6. plenu Komitetu Centralnego KPH, będącego ostatnim etapem przed 20. kongresem tej partii, zaplanowanym na jesień 22, skłonni będą przepuścić tę informację mimo uszu. Mieszkańcy państwa środka mają jednak zupełnie inne podejście do tego wydarzenia, które odbędzie się w dniach 8-11 listopada, a to głównie z jednego powodu. Otóż podczas wspomnianego plenum spodziewane jest ogłoszenie rezolucji historycznej. W cudzysłowie rezolucji historycznej, to jest nazwa tego dokumentu. Tak, no tutaj rzeczywiście myślę, że część mieszkańców państwa środka, niewielka część mieszkańców państwa środka, istotnie zainteresowana tym, co się tam będzie działo i tą rezolucją historyczną. Natomiast mówienie o tym, że mieszkańcy państwa środka, oznacza tylko tyle, że pan Górny wie na temat Chin bardzo niewiele. Tak, powiedzmy to w ten sposób. Bardzo, albo jeszcze mniej. No ale cóż. No cóż, a później już jest tylko, dalej już jest tylko gorzej. No i podtytuł. Mao Zedong, Deng Xiaoping i pewnie następny przywódca. Do tej pory w dziejach Komunistycznej Partii Chin, która obchodzi w tym roku stulecie swojego istnienia, tylko dwukrotnie ogłaszane były tego typu dokumenty i za każdym razem oznaczały one ostrą zmianę kursu kierownictwa partii. Po raz pierwszy doszło do tego w 1945 roku, gdy Mao Zedong zakończył wewnątrzpartyjne czystki i proklamował kult jednostki. Cóż, nie pamiętam, żebym słyszał o 1945 roku, w którym Mao Zedong zakończył wewnątrzpartyjne czystki, albowiem wtedy jeszcze Komunistyczna Partia Chin, a właściwie jej armia, wznawiała walkę z Kuomintangiem o rządy w Chinach. I myślę, że to w ogóle nie miało żadnego znaczenia. Natomiast, cytuję dalej, po raz drugi podobne wydarzenie miało miejsce w 1981 roku, gdy Deng Xiaoping zrewidował część założeń maoizmu, stawiając bardziej na kolektywne kierownictwo i tworząc swoisty balance of power w ramach KPH. No, to też świadczy, znaczy to zdanie świadczy o tym, że ten autor ma bardzo, bardzo takie powierzchowną wiedzę na temat, co się działo wówczas, czyli pod koniec lat 70. i na początku lat 80. Albowiem Deng Xiaoping po prostu dryfował, a właściwie w pewnym sensie wykradał ulicy czasami, szeroko rozumiane, wykradał Chińczykom kierunki, w których oni chcieli iść. To znaczy chińska ulica w pewnym sensie decydowała o kierunku, w którym chce iść i wtedy Deng Xiaoping oczywiście natychmiast wskakiwał jako bardzo, bardzo sprytny aparatczyk. Wskakiwał, podbierał to hasło i stawał na czele. A więc no, powiedzmy sobie, że i to kolektywne kierownictwo. Dobrze. Cytuję dalej. Znaczenie rezolucji historycznych, czyli tych dwóch dokumentów, które były, polega na tym, że ustalają one oficjalną narrację partii na danym etapie dziejów. Wyznaczają cele, określają zadania, jakie stają przed kimś społeczeństwem i wypełnienie wymaga jednak określonego modelu przywództwa i tak naprawdę to jest główną treścią dokumentu. Nie wiem. Nie, myślę, że niekoniecznie, ale nie będę się spierał. Powiedzmy sobie, że część racji w tym jest. No i teraz to już, tu już przegiął ten człowiek, czyli autor, pałę zupełnie, pisząc Maoizm 2.0. To jest tytuł, podtytuł w tym artykule. W związku z, i cytuję, w związku z tym komentatorzy spodziewają się, że nowa rezolucja przyniesie potwierdzenie istnienia systemu, który nazwać można Maoizmem 2.0, a którego głównym spoimem jest postać Xi Jinpinga. A znaczy, ja nie wiem, o których komentatorach ten człowiek mówi, ale bez wątpienia są to komentatorzy nie chińscy, komentatorzy, dla których Chiny są wrogiem, państwem wrogim, a komunistyczna partia Chin jest, nie mieści się w kategoriach takiej samej partii politycznej, jaką jest, są chadecy w Europie, są republikanie w Stanach Zjednoczonych i ci inni, cała reszta tej bandy. Nie, po prostu nie. A więc nazywanie maoizmem 2.0 tego systemu, który się tworzy właśnie, bo istotnie mamy do czynienia w 21 roku z bardzo interesującymi i ważnymi, to najważniejsze, ważnymi dla kraju przede wszystkim, ważnymi zmianami podyktowanymi przede wszystkim wojną, którą wydały Chinom Stany Zjednoczone, ale również i reszta Europy. I tutaj, ja mówię o 21 roku, ale to oczywiście ta wojna rozpoczęła się znacznie, znacznie więcej. Mówiłem Państwu o tym, że to się zaczęło gdzieś koło 9-10 roku, rozpoczęte przez Hillary Clintonową. A mówię o 21 roku, dlatego że no, teraz i w zeszłym roku, i teraz dzieją się rzeczy ważne, bardzo ważne. No i tutaj się zaczyna już, to jest komentarz i teraz wracamy do szczegółów, do tego, co napisał autor. Nowelizacja, cytuję, Konstytucji w 18 roku zniosła limit dwóch kadencji sprawowania urzędu prezydenta. Zgadza się. Umożliwiając Xi Jinpingowi dalsze rządzenie. Studiowanie jego myśli stało się przedmiotem nauczania we wszystkich chińskich szkołach. To nie jest tak. To owszem, można czytać. Zalecane jest czytanie, ale nie słyszałem, powtarzam jeszcze raz, a interesuje mnie ten aspekt chińskiej rzeczywistości, czyli nauka. I jak Państwo wiecie, dosyć ostro się o tym czasami wypowiadam, aby dzieci chińskie musiały studiować myśli Xi Jinpinga. Owszem, jak powiedziałem, w telefonach, jeśli ktoś zainstaluje sobie te myśli Xi Jinpinga i poświęci im więcej czasu, no to bez wątpienia jakieś tam plusy są gdzieś tam wstawiane. Więc to jest kłamstwo. W ostatnich miesiącach w ramach walki z korupcją usuwani są ze stanowisk bądź aresztowani są przeciwnicy ukochanego przywódcy. Drugie łajdactwo. To już jest łajdactwo, nie jest kłamstwo, tylko łajdactwo. Otóż ja tą tezę słyszę od momentu, kiedy Xi Jinping objął władzę, czyli od listopada 2012 roku, dosłownie. wiem o tym, słyszałem to zdanie wielokrotnie i wielokrotnie z nim polemizowałem. Myślę, że kiedy mój serdeczny przyjaciel, który mi pomaga od kilku lat, uda mu się udostępnić Państwu całą dostępną mi, aczkolwiek nie całą, ale jednak dostępną mi, dostępne mi archiwum moich kilkunastu tysięcy felietonów, będziecie Państwo się mogli o tym przekonać, że ta teza jest powtarzana od 13 roku, od końca 12. Więc to jest po prostu, nie ma sensu nawet o tym rozmawiać, dlatego że walka z korupcją, owszem, była, szczególnie była w tych pierwszych kilku latach bardzo eksponowanym elementem działalności partii. Natomiast teraz to jakoś trochę przycichło. Natomiast właśnie wtedy, kiedy wsadzano do więzień i więzienia były szczególne, do normalnych więzień, wsadzano tych członków partii, szczególnie tej wyższego szczebla, o czym zawsze mówiłem Państwu, to zawsze słyszałem w Polsce, że to jest nic innego, że pod pozorem walki z korupcją usuwani są ze stanowisk bądź aresztowani przeciwnicy ukochanego przywódcy. To znaczy, jeszcze użycie słowa ukochany przywódca powinno być zarezerwowane jednak dla Kim Jong-una, bo ja nie słyszałem, może ktoś tam używa tego sformułowania, ale ja nie słyszałem takiego sformułowania w Chinach. Kolejne zdanie. Cytuję. Dyscyplinowany jest prywatny biznes. Czyli porządkowany, jeśli prywatny biznes jest wielki biznes, największy biznes. Największe giganty są chińskiego rynku, są jakby dyscyplinowane. Dobrze to jest powiedziane. Znaczy, to nie chodzi o dyscyplinowanie, chodzi o to, aby monopolizacja pewnych obszarów, czy wielu obszarów działalności tego wielkiego biznesu nie doprowadziła do dramatycznych sytuacji, do których właśnie doprowadza. Więc partia w pewnym momencie zdecydowała, że trzeba z tym zrobić porządek. I całe szczęście, powtarzam, całe szczęście. A proszę Państwa, ja zagalopowałem się, w tej chwili już jest 18 minut. Bardzo chciałbym, żebyście Państwo ze mną pozostali, więc nie będę Państwu zawracał głowy w tym odcinku. Przeniosę to na drugi odcinek i pociągnę rzecz całą do końca. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.